Des discussions portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Tematem kolejnej rozmowy z cyklu Aporie Samowiedzy będzie samoświadomość. W którym momencie przebiegałaby granica pomiędzy samoświadomością a samowiedzą? Intuicyjnie wydaje mi się, że samoświadomość związana jest z własnym doświadczeniem, z przeżywaniem być może własnych pewnych stanów, pewnych emocji. Bycie świadomym własnej świadomości może w tym kierunku, więc tutaj taką intuicyjną optyką byłaby pewnie fenomenologia. A być może kognitywistyka, w jaki sposób prezentujemy się sami sobie. Ale to byłyby tylko takie moje pierwsze intuicje.
Ze świadomością wiązano zawsze wielkie nadzieje, gdy chodzi o ten ogólny projekt poznawania samego siebie. Bo co prawda o samym sobie można się dowiedzieć wielu rzeczy bardzo prawdziwych i interesujących od innych ludzi, a także z własnych czynności, z własnej obserwacji tego, jak działamy, czyli uczymy się samych siebie i to niewątpliwie są uprawnione źródła samowiedzy. Natomiast samowiedza ma tę wyższość nad nimi, że pochodzi od nas samych, że jest jakoś związana z tym, co nam przyrodzone. No, nie mamy władzy nad tym, że rodzimy się jako istoty, które najpierw nie całkiem świadome, a później coraz bardziej świadome gromadzą doświadczenie w tym pewnym rezerwuarze wytrenowanej świadomości, a później też i samoświadomości. To jest pewna zdobycz każdego z nas z osobna w czasie rozwoju poznawczego i wydawałoby się, że to nie powinno iść na marne, że ten świadomość samych siebie, świadomość własnego ciała, wreszcie świadomość samej świadomości, wiedza o tym, że jesteśmy świadomi, czucie tego przez cały czas, świadomość doświadczenia, świadomość zmysłowa, że wszystko to nie powinno iść na marne, że to niewątpliwie są źródła jakiejś interesującej wiedzy na temat nas samych. Stwierdziwszy to wszystko, jesteśmy jakoś zobowiązani do zmagania się z zagadką samoświadomości. Czym w ogóle jest świadomość, czym jest samoświadomość, czego można oczekiwać od samoświadomości, czy jest rzeczywiście prawomocnym źródłem wiedzy, czy jest tylko czymś w rodzaju epifenomenu, czyli takiego przynku, mówiąc metaforycznie, który towarzyszy naszym doświadczeniom i poznaniom, ale sam w sobie żadnego nowego poznania nie wnosi. I tu w filozofii pojawiały się oczywiście najrozmaitsze poglądy. Jeden z nich zaprezentowany dość współcześnie przez amerykańskiego autora Davida Rosenthala polega na podkreślaniu tego, co zresztą było już w filozofii znane wielokrotnie, teraz tylko jest jakby precyzyjniej wyrażone, że świadomość wymaga dwóch warstw, że z jednej strony jest świadomość, dzięki której obcujemy ze światem, i obcujemy za pomocą jakby zbierania rozmaitych informacji w jedną, jak to niektórzy kognitywiści mówią, przestrzeń roboczą, czyli tak jak komputery mają swoją pamięć operacyjną, gdzie rozmaite komendy i informacje trafiają w końcu, żeby tam być przetworzonymi, tak samo i nasza świadomość działałaby w ten sposób. Ale drugą warstwą powinna być samoświadomość, czyli to, że w ogóle uprzytamniamy sobie tę naszą funkcję umysłu, że właśnie zbieramy, że doświadczamy, że potrafimy przesuwać uwagę w obrębie świadomego doświadczenia na różne rzeczy, że mamy poczucie czasu, który dyktuje tempo i rytm naszego przeżywania i tak dalej. I ta samoświadomość byłaby czymś w rodzaju obserwacji nas samych. No dobrze, ale jeżeli jest to część świadomości, ta samoświadomość, no to co obserwuje tę samoświadomość? No jest bardzo niezadowalające w filozofii, jeżeli odkrywamy, że nam się mnożą poziomy, że teraz potrzebowalibyśmy świadomości trzeciego stopnia i czwartego i tak dalej. To jest zupełnie nieprzekonujące. Nikt tego nie widział, nikt tego nie czuł, nikt tego nie potrafi zbadać ani empirycznie, ani pojęciowo, więc jest to taka fantazja. Jeżeli jakaś koncepcja na tym polega, to znaczy, że jest to po prostu zła koncepcja. Ale Rosenthal na przykład znajduje pewne interesujące rozwiązanie. On powiada, że świadomość drugiego stopnia, czyli samoświadomość nasza, sama nie musi być już samoświadoma. że właśnie jej funkcja na tym polega, żeby sobie coś uświadamiać. To jest tak, jak, no nie wiem, nasza ręka jest stworzona do chwytania i nie musimy teraz chwytać naszej ręki, żeby zobaczyć, że jest stworzona do chwytania. Wystarczy, że chwycimy coś i już wiemy, że nasza ręka jest stworzona do chwytania, że jest chwytna. A zatem tak samo jest ze świadomością. Jeżeli samoświadomość chwyta życie naszego umysłu, życie naszej świadomości, że ona coś wykonuje, że się właśnie rozgrywa świadome doświadczenie, to wystarczy. Właśnie w tym uchwyceniu obcujemy z naszą samoświadomością i tym sposobem jakoś poznajemy samych siebie, nie musząc poznawania samego siebie. No, ale z tym rozwiązaniem są pewne problemy, ponieważ w celach moralnych i w ogóle w duchowych bardzo często chcielibyśmy wiedzieć nie tylko to, co robimy, o czym myślimy, co przeżywamy, ale również, czy to nasze poczucie siebie samych jest prawidłowe, czy nie ulegamy iluzji w zakresie poznania samych siebie. Czyli jakiś wgląd, ten samoświadomość jest potrzebny, wgląd krytyczny. Również to, że trenujemy się na przykład w samoświadomości, to też wymaga kontroli krytycznego, modyfikującego podejścia do naszej samoświadomości. Jak to uzyskać, jeżeli ta samoświadomość sama w sobie nie jest przedmiotem żadnej wiedzy? W fenomenologii, o której pan wspomniał, jest o tyle lepiej, że tam świadomość, mówiąc kolokwialnie, wyżywa się w intencjonalności, czyli w tym, że ujmuje pewne przedmioty, że buduje pewien schemat przedmiotowy, który później jest wypełniany przez przebieg doświadczenia i w ten sposób mamy pewną obiektywną kontrolę nad tym, co nasza świadomość robi. Mianowicie możemy sprawdzić, czy ten przedmiot się tak prezentuje, jak się właśnie prezentuje naszej świadomości. No, możemy to sprawdzić w kolejnych jego odsłonach, w kolejnych testach naszego doświadczenia. Możemy doskonalić nasze doświadczenie, czynić je bardziej wyrafinowanym, odkrywać jakby nowe złoża fenomenologicznego wglądu, fenomenologicznej struktury. I Brentano, który był takim prekursorem fenomenologii, nauczycielem Edmunda Husserla, on uważał, że możemy uczynić z samej świadomości osobny przedmiot. Że właśnie niczym się nie różni nasz obiekt psychiczny, wewnętrzny, jakim jest świadomość, od takich przedmiotów, prawda, jakie obserwujemy zmysłami. Również uwagę możemy skierować na naszą świadomość. To będzie kolejny przedmiot, oczywiście niematerialny, przedmiot fenomenalny, ale przedmiot. Można go analizować, pokazywać jego strukturę. I w ten sposób unikamy tego regresu. Nie musimy powoływać do życia kolejnych piętr samoświadomości, tylko raczej kolejne pola eksploracji, kolejne pola przedmiotowe, które jedne po drugich odsłaniają się przed naszymi oczami, przed oczami refleksji i no, szukamy związków pomiędzy tymi polami, ich wewnętrznej struktury, może nawet pewnych praw, które rządzą ich pojawianiem się. Takie były właśnie aspiracje fenomenologii.
Jeżeli samoświadomość połączona jest w jakimś stopniu z przeżyciem, w takim razie czy przeżycie samoświadomości może być stopniowalne, czy możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że posiadamy wysoką samoświadomość, ale w jakimś stopniu jej nie przeżywamy? I odwrotnie, czy możemy przeżywać swoją niską samoświadomość?
Z jednej strony wydawałoby się, że skoro świadomość siebie samego albo własnej świadomości, własnego świadomego doświadczenia, no jest też pewnym typem świadomości. To powinno być stopniowalne, tak jak każda inna świadomość. Wiadomo przecież, że mamy świadomość no, wyostrzoną albo mniej wyostrzoną, intensywną, szeroką pod względem treści lub wąską. Wszystko zależy od no, stopnia jej uwagi i wiedzy i zakresu danego nam doświadczenia, więc samoświadomość mogłaby też mieć tego rodzaju cechy, ale wówczas no, rzeczywiście byłby ten kłopot, jakbyśmy je śledzili, jakbyśmy je mogli kontrolować, ewentualnie doskonalić. Wydaje się, że cała intensywność i stopniowalność samoświadomości w dużym stopniu zależy od intensywności i stopniowalności świadomości. Jest dziedziczona przez samoświadomość. Nie ma chyba samoświadomość takiej własnej, wewnętrznej miary swojej intensywności, czy doskonałości, czy poprawności. Tutaj musi raczej iść za tropem samego doświadczenia. Jak doświadczenie jest doskonałe, to i samoświadomość, o ile się pojawia tego doświadczenia, jest też bogata, czy doskonała, czy celna, czy jakoś adekwatna w stosunku do tego, co prezentuje. Tak by mi się wydawało na pierwszy rzut oka. Być może ktoś mógłby bronić poglądu, że samoświadomość również jest osobliwym, własnym doświadczeniem o pewnych własnych prawidłach, własnej jakości, własnej doskonałości. Być może tak jest, ale jakby w tej chwili nie umiałbym tego wysłowić, ani też podać żadnych kryteriów tego rodzaju jakości samoświadomości. Wydaje się, że wielu autorów, którzy dzisiaj uprawiają fenomenologię w jakiś nowy sposób, taki nawiązujący do nauk, do psychologii, do kognitywistyki, jak na przykład Dan Zahavi w Kopenhadze, on powołuje się na to, co nazywa przedrefleksyjną samoświadomością, czyli samoświadomością, która jest wewnętrzną własnością samego doświadczenia. Nie jest spojrzeniem na to doświadczenie, tylko pewną jakością samego doświadczenia. Po pewnych doświadczeniach, jakie ludzie mają, możemy zgadnąć, że są oni samoświadomi. A mianowicie to się wyraża w pewnej jakości ich przeżywania, w tym, że potrafią kontrolować swoje doświadczenie, kierować nim, wypełniać je treścią, można powiedzieć, iść śladem swojego własnego doświadczenia. Że doświadczenie w wyraźny sposób, widzimy to, nie przydarza się im, tylko jest ich własnością. To jest jakość fenomenalna, którą możemy zaobserwować u pewnych ludzi. Widzimy na przykład wtedy, o tak, ten człowiek naprawdę przeżywa rzeczywistość. On rozumie swoje własne doświadczenie, ale nie dlatego, że widzimy, że on coś robi specjalnego, tylko widzimy właśnie, że przeżywa. I to jest to przedrefleksyjne doświadczenie. Oczywiście to nie wyklucza refleksyjnego doświadczenia, refleksyjnej samoświadomości. No i teraz wypadałoby wrócić do pytania, od którego w ogóle zaczęliśmy, to znaczy, czy samoświadomość jest jakimś probierzem uchwycenia samego siebie? Czy samoświadomość to jest tylko właśnie ten przydźwięk przy naszym doświadczeniu, czy też jest on swoistą formą prezentacji nas samych? No i w tej sprawie Dan Zahavi mówi w ten sposób. Moja konkluzja jest taka, że mamy do czynienia z minimalnym poczuciem ja, kiedykolwiek jesteśmy samoświadomi. Samoświadomość zaś zachodzi wtedy, kiedy jestem zaznajomiony z doświadczeniem w pierwszoosobowym modu zdania, czyli jeśli istnieje coś takiego, że posiadanie doświadczenia jest dla mnie takie właśnie. Czyli następuje pewne zlanie sposobu bycia ze sposobem doświadczania. Tak jak doświadczam, tak też i traktuję siebie, że to ja jestem tą pierwszą osobą, osobą doświadczającą. I odwrotnie, tak samo jak traktuję siebie, tak samo i traktuję swoje doświadczenie, mówiąc o nim, że mi przynależy, że jest moje, że to ja przeżywam. Obie strony jakby określają się wzajemnie. Jest to, wydaje mi się, dobre ujęcie sprawy, ale ono nie rozwiązuje problemu, od którego zaczęliśmy. To znaczy, jaki jest wkład naszej samoświadomości do ogólniejszego problemu samowiedzy. Czy samoświadomość rzeczywiście coś prezentuje? No tak, prezentuje, ale sama musi być też zaprezentowana w świetle naszej samowiedzy. Czyli jedno określa drugie. Nie ma łatwego wyjścia z tej sytuacji. Niektórzy powiadali by może, że nie ma sensu szukać jakiegoś specjalnego doświadczenia, świadomego doświadczenia samego siebie. Że raczej doświadczenie siebie jest kwestią pewnej narracji, po prostu uczymy się mówić o sobie, że dopiero język dostarcza nam takiego milieu, takiego operacyjnego poziomu, na którym możemy wysłowić samych siebie. No i tym tropem idzie wielu filozofów, każąc raczej cierpliwie przyglądać się sposobom, w jakich nasze ja się wyraża w języku i nasza samoświadomość, jak się wyraża w języku, niż szukać jakiegoś najgłębszego poziomu doświadczenia, w którym prezentujemy się sami sobie.
To już była ostatnia aporia, którą wybraliśmy do naszych rozmów. W kolejnym odcinku podejmiemy się próby podsumowania i wyciągnięcia być może ogólnych wniosków dotyczących aporii. Dziękujemy.
Wykładów jest
en discussion portant sur les questions actuelles.
Elles sont pas cool, les grandes secrets qui sont
sleeping. Nous avons des titres qui sont profonds. Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Staates.